Dawid zapragnął sprowadzić Arkę Przymierza do Jerozolimy. Dlaczego? Bo była ona znakiem Bożej obecności, obecności Pana wśród Jego ludu. Wiemy, że Arka w czasie całej wędrówki Izraela przez pustynię znajdowała się w namiocie spotkania, w miejscu najświętszym, gdzie tylko raz do roku wchodził najwyższy kapłan, by złożyć ofiarę przebłagalną za cały lud. Nad Arką Przymierza, nad miejscem najświętszym, unosił się obłok, który był widzialnym znakiem obecności Boga pomiędzy ludem izraelskim. Obłok ten prowadził Izraelitów w ich wędrówce przez pustynię. Dawid zapragnął sprowadzić Arkę Przymierza do Jerozolimy. Tam miała być widzialnym znakiem obecności żywego Pana. Jerozolima stanie się ośrodkiem życia religijnego, miastem świętym. Dawid zamierzył słuszną i zbożną rzecz, ale swój zamiar chciał przeprowadzić w niewłaściwy sposób. Zaraz przekonamy się, jaki błąd popełnił Dawid. Przeczytajmy początkowe wiersze 6 rozdziału 2 księgi Samuela. Znów Dawid zgromadził wszystkich doborowych wojowników Izraela w liczbie 30 000. Dawid i wszyscy ludzie towarzyszący mu, powstawszy, udali się w kierunku judzkiej Baali, aby sprowadzić stamtąd Arkę Boga, który nosi imię Pan Zastępów, spoczywający na cherubach. Umieszczono Arkę Bożą na nowym wozie i wywieziono ją z domu Abinadaba położonego na wzgórzu. Uzza i Achio, synowie Abinadaba, prowadzili wóz z Arką Bożą. Achio wyprzedzał Arkę. W jaki sposób Arka Przymierza znalazła się w domu Abinadaba? Trafiła tam po odesłaniu jej przez Filistynów, którzy przez jakiś czas byli w jej posiadaniu po zwycięskiej bitwie z Izraelitami. Z powodu Arki spadły jednak na nich same nieszczęścia. Dobrowolnie więc zwrócili ją Izraelitom. Dom Abinadaba znajdował się w Baali Judzkiej, niedaleko Jerozolimy. Dawid wyruszył tam na czele 30 000 doborowych wojowników. Był to więc okazały orszak. Nie ma tu jednak wzmianki o tym, by w otoczeniu Dawida maszerowali Kehatyci z rodu Lewiego. Jak wiemy, tylko oni mogli przenosić skrzynię przymierza, niosąc ją na ramionach, na specjalnych drągach. Była ona zawsze szczelnie okryta. Nikt nie mógł jej oglądać ani dotykać. Tymczasem teraz Arkę umieszczono na wozie, zaprzągniętym w woły, a wóz ten prowadzili synowie Abinadaba, Uzza i Achio. I oto, co się wydarzyło. Tak Dawid, jak i cały dom Izraela, czytamy, tańczyli przed Panem z całej siły przy dźwiękach pieśni i gry na cytrach, harfach, bębnach, grzechotkach i cymbałach. Gdy przybyli na klepisko Nakona, Uzza wyciągnął rękę w stronę Arki Bożej i podtrzymał ją, gdyż woły szarpnęły. I zapłonął gniew Pana przeciwko Uzzie i poraził go tam Bóg za ten postępek, także umarł przy Arce Bożej. Arkę transportowano w niewłaściwy sposób i w konsekwencji zginął jeden z eskortujących ją Izraelitów. Dawid nie zachował Bożych wskazówek, Bożych praw dotyczących Arki i dlatego jego przedsięwzięcie zakończyło się tak tragicznie. Arka Przymierza miała 4 uchwyty, złote pierścienie, poprzez które lewici, kehatyci, powinni przetknąć mocne drągi i nieść Arkę na ramionach. Dawid nie zachował tych zasad. Możemy zapytać tu, przecież Filistyni, gdy odsyłali Arkę Izraelitom, również transportowali ją na wozie. I wtedy nic się nie wydarzyło. Tak, ale Filistyni byli ignorantami w sprawach Bożych. Nie mogli więc ponosić odpowiedzialności za coś, czego nie byli świadomi. Natomiast Dawid i wszyscy Izraelici znali Boże prawo i wiedzieli doskonale, w jaki sposób należy postępować z przedmiotami stanowiącymi wyposażenie świątyni. Kto ma poznanie prawdy, ten ponosi przed Bogiem pełną odpowiedzialność. Ta zasada obowiązuje także i dzisiaj. Ci, którzy znają treść Ewangelii, są w pełni odpowiedzialni za to, czy ją przyjęli, czy odrzucili. Każdy, kto wie, kim jest Jezus Chrystus i odwraca się od Niego, ponosi za to pełną odpowiedzialność. Arka Przymierza była najbardziej wyrazistym w czasach Starego Testamentu obrazem Jezusa Chrystusa. Wykonana z drewna i złota, symbolizowała boską i ludzką naturę Chrystusa. W jej wnętrzu znajdowało się naczynie z manną, tablice z przykazaniami i laska Arona, która zakwitła. Jezus jest prawdziwą manną, chlebem zstępującym z nieba. Jest tym, który ukazał nam w pełni duchową treść Bożego prawa i jest zmartwychwstałym Panem, dawcą nowego życia. Cała symbolika skrzyni przymierza wskazywała więc na Jezusa Chrystusa. Arcykapłan skrapiał krwią zwierząt ofiarnych w jego skrzyni, by dokonać przebłagania za grzech ludu. Jezus Chrystus przelał swoją własną krew za nasz grzech, by stać się naszym prawdziwym arcykapłanem. Kehatyci z rodu Lewiego mieli nosić Arkę Przymierza na ramionach. I w podobny sposób Bóg poleca nam dzisiaj nieść Ewangelię Jezusa Chrystusa pośród wszystkich ludzi. Bóg mógłby wypisać swoje słowa na niebie, mógłby objawić się światu w jeszcze bardziej widowiskowy, niezwykły sposób, ale postanowił przekazać wieść o Jezusie, o ratunku, o zbawieniu, wysyłając nas, używając nas jako swoich posłańców, swoich ambasadorów. To jest Boży sposób działania w dzisiejszych czasach i tak było również w czasach Dawida. Dawid popełnił błąd, wielki błąd, i przeląkł się, gdy Bóg surowo ukarał Uzzę za dotknięcie Arki. Czytamy od 8 wiersza 6 rozdziału 2 Księgi Samuela. Dawid strapił się, dlatego że Pan dotknął takim ciosem Uzzę i nazwał to miejsce Perez Uzza. Tak jest po dzień dzisiejszy. I Dawid uląkł się Pana w owym dniu, mówiąc, jakże przyjdzie do mnie Arka Pańska. Perez Uzza to znaczy klęska Uzzy. Ta sytuacja była też klęską Dawida. Czytamy, że uląkł się Pana. Dawid musiał przemyśleć całą tę sytuację. W psalmie 110 napisał, bojaźń Pańska jest początkiem mądrości. Tak, powinniśmy się bać Boga. Bóg jest miłością, ale jest też sprawiedliwym, świętym i wszechmocnym Panem. Gdy człowiek trwa w stanie grzechu, zostanie przez Boga osądzony. Jedynym ratunkiem dla każdego z nas jest Zbawiciel, Jezus Chrystus. Jezus mówi, ja jestem prawdą, drogą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Bojaźń przed Panem jest początkiem mądrości. Dawid uląkł się Pana i pozostawił na jakiś czas Arkę Przymierza w domu Obed-Edoma. Arka przebywała tam przez 3 miesiące. Czytamy dalej. Doniesiono królowi Dawidowi. Pan obdarzył błogosławieństwem rodzinę Obed-Edoma i całe jego mienie z powodu Arki Bożej. Poszedł więc Dawid i sprowadził z wielką radością Arkę Bożą z domu Obed-Edoma do miasta Dawidowego. Teraz Dawid postępuje mądrze i zgodnie z Bożymi wskazówkami. Arkę poniosą na swoich ramionach kapłani. Czytamy, ilekroć niosący Arkę Pańską postąpili 6 kroków, składał Dawid w ofierze wołu i tuczne ciele. Dawid wtedy tańczył z całym zapałem w obecności Pana, a ubrany był w lniany efod. Dawid cieszył się, że Arka Boża znajdzie się w Jerozolimie. Z całym zapałem tańczył przed Panem. Był to taniec wielbiący Boga. Taniec nie mający nic wspólnego z tańcem towarzyskim, dyskotekowym czy baletowym. Dawid po prostu wielbił Boga. Tak wyrażał mu swoją radość, swoje oddanie, swój zachwyt. Dawid wraz z całym domem izraelskim prowadził Arkę Pańską wśród radosnych okrzyków i grania na rogach. Był to wielki dzień w życiu Dawida. Po latach wygnania, teraz jako król z całym Izraelem mógł radośnie tańczyć przed Bogiem i cieszyć się z tego, że Bóg jest obecny wśród swego ludu. Nie wszyscy rozumieli uczucia Dawida. Niestety należała do nich żona Dawida, Michal. W 16 wierszu szóstego rozdziału czytamy: Kiedy Arka Pańska przybyła do miasta Dawidowego, Michal, córka Saula, wyglądała przez okno i ujrzała króla Dawida, jak podskakiwał i tańczył przed Panem. Wtedy wzgardziła nim w sercu. Michal nie dzieliła radości Dawida. Nie przeżywała, tak jak on, uniesienia z powodu przybycia do Jerozolimy Arki Przymierza. Michal nie rozumiała uczuć Dawida. Nie kochała bowiem Boga tak, jak on. Dawid rozbił duży namiot, w którym umiejscowiono Arkę. Czytamy o tym dalej. Przyniesioną więc Arkę Pańską ustawiono na przeznaczonym na to miejsce w środku namiotu, który rozpiął dla niej Dawid, po czym Dawid złożył przed Panem całopalenia i ofiary biesiadne. Ofiary całopalne i biesiadne były, jak pamiętamy z lektury ksiąg mojżeszowych, symboliczną zapowiedzią dzieła Jezusa Chrystusa. Dawid składa ofiary Panu, którego kocha i któremu chce służyć całym sercem. Dawid przeżywa wielką radość z powodu przybycia do Jerozolimy Arki Bożej. Tańczy przed Panem, składa mu ofiary, dzieli się swoją radością z innymi. Czytamy dalej: Kiedy Dawid skończył składanie całopaleń i ofiar biesiadnych, pobłogosławił lud w imieniu Pana zastępów. Dokonał potem podziału między cały naród, między cały tłum Izraela, między mężczyzn i kobiety, dla każdego po jednym bochenku chleba, po kawałku mięsa i placku z rodzynkami. Potem wszyscy ludzie udali się do swych domów. Cały lud radował się i świętował wraz z Dawidem. Wrócił Dawid, aby wnieść błogosławieństwo do swego domu. Wyszła ku niemu Michal, córka Saula, i powiedziała: O, jak to wsławił się dzisiaj król izraelski, który się obnażył na oczach niewolnic sług swoich, tak jak się pokazać może ktoś niepoważny. Dawid zdjął swoje szaty królewskie i tańczył przed Panem, jak czytaliśmy, w lnianym efodzie. Był więc ubrany tak, jak zwykli kapłani. Czuł, że może podejść do Arki Przymierza tylko w ubraniu sługi. Nie chciał występować jako wielki pan tego ludu, obdarowujący łaskawie poddanych. Chciał się z nimi zrównać, pokazać im, że przed Bogiem jest taki sam jak oni, że ich Bóg jest jego Bogiem. Jego religijny taniec, takie tańce były wówczas w zwyczaju, był widomym wyrazem jego wdzięczności i radości. Michal nie uczestniczyła w wielkiej procesji, która przyjmowała Arkę Przymierza, co było wyrazem rozdźwięku, jaki istniał między nią a Dawidem. Tak jak jej ojciec, Saul, ona również nie dbała o Arkę Przymierza. Nie przyszło jej na myśl, żeby wziąć do ręki jakiś instrument i przyłączyć się do chóru kobiet, jak to kiedyś uczyniła Miriam. Przeciwnie, zlekceważyła Dawida. Król, który tańczy jak szalony wśród pospolitego ludu, to było okropne. Kiedy Dawid przyszedł do domu i chciał się z nią podzielić swoją radością, krzyczała: Jakże wspaniale zachował się dziś król Izraela, który obnażył się dzisiaj na oczach niewolnic swoich wojowników, jak obnaża się chyba tylko jakiś lekkoduch. Michal miała błędne podejście do spraw wiary. Uważała, że liczy się dostojeństwo, zewnętrzna godność ludzi, którzy poprzez obrzędy wypełniają swoje powinności względem Boga. Ale Bogu nie chodzi o obrzędy. Bogu chodzi o serce człowieka, o to, żeby człowiek żył z nim na co dzień, żeby go kochał i pragnął mu służyć, żeby go także wielbił. Nie popełniajmy błędu podobnego do postawy Michal. Nie traktujmy chrześcijaństwa jak religii polegającej na wypełnianiu obrzędów. Pamiętajmy, że nasze życie wiary ma być osobistą więzią. Więzią pełną miłości, więzią z żywym Bogiem. Spójrzmy na radość, entuzjazm, oddanie Dawida i bierzmy z niego przykład. Michał wzgardziła w swoim sercu Dawidem i zarzuciła mu, że ośmieszył się przed ludem, zdejmując swoje królewskie szaty. Co odpowie jej Dawid? Czytamy w końcowym fragmencie szóstego rozdziału drugiej księgi Samuela. Dawid odpowiedział Michal: Przed Panem, który wybrał mnie zamiast ojca Twego i całej Twojej rodziny i ustanowił mnie wodzem ludu Pańskiego, Izraela, przed Panem będę tańczył i upokorzyłbym się jeszcze bardziej, choćbym miał się poniżyć w Twoich oczach, to u niewolnic, o których mówisz, sławę bym jeszcze zyskał. Michal, córka Saula, była bezdzietna aż do czasu swej śmierci. Tak kończy się opowieść 6 rozdziału 2 Księgi Samuela. Michal nie myślała o chwale Bożej. Wzgardziła królem, który tak zapamiętale utożsamiał się ze swoim ludem. Dla człowieka, który w ten sposób odrzucił swoją godność, miała tylko cyniczne uwagi. Michal miała dumne, wyniosłe serce. Dla Boga, dla swego ludu, dla swego męża. Nazwała Dawida bezwstydnym. Obrzuciła błotem jego religię. Nie było w niej miłości. Po tylu latach małżeństwa wciąż nie znała serca swego męża. Pozostawała zimna wobec jego wzruszeń. Rozdźwięk między Dawidem i Michal nie był wynikiem zwykłych kłótni czy różnic charakteru. Każde z partnerów żyło w świecie własnej religii. Bojaźń Boża Dawida nie spowodowała zainteresowania Michal tym właśnie żywym Bogiem. Dawid czuł się silniej związany z najprostszym człowiekiem ze swego ludu niż z własną żoną, bowiem jego lud kochał Boga, wielbił Boga wraz z nim. Biblia nie mówi, jak długo jeszcze żyła Michal po tym zdarzeniu podczas sprowadzenia Arki Przymierza, ale pozwala przypuszczać, że jej małżeństwo z Dawidem było odtąd skończone. Duchowa rysa, która je naruszyła, teraz zniszczyła je całkowicie, a Michal nie miała dzieci aż do dnia swojej śmierci, czytamy na koniec. Bóg odmówił dzieci kobiecie, która wydrwiła człowieka wybranego przez Boga. Dzieci były w owych czasach ważnym znakiem Bożego błogosławieństwa. Michal to błogosławieństwo utraciła. Przeminęła jej rola jako żony i Michal pozostała samotna do końca swoich dni. Dlaczego? Dlatego, że nie otwarła swego serca dla Boga. Nie dzieliła z Dawidem jego bojaźni przed Panem, jego miłości do Pana i radości z jego błogosławieństwa. Drogi przyjacielu, możemy czasem żyć tak blisko człowieka, który jest Bożym człowiekiem, który zna i kocha Boga, a sami możemy być od Boga oddaleni. Nie popełnijmy takiego błędu. Otwórzmy swoje serce dla Boga.